Popołudnie Wnet.
Pytanie jest takie, jaki będzie rozwój polityki? O tym, żeśmy na OFIE rozmawiali sobie z Jakubem Wiechem, dziennikarzem energetycznym dziennikarzem zajmującym się rynkiem energii z portalu Energetyka24. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale nasze rozmowy na OFIE, kto kogo nagrał i kto jakie ma nagrania i jaki będzie rozwój sytuacji po wyborach, zostawimy, Państwo wybaczą, dla siebie i naszych kuluarowych rozmów na OFIE. A teraz przejdziemy do rynku energii, bo to też jest temat niezwykle palący, ale zanim ceny prądu, bo o tym tutaj też mało wiemy, to jeden krótki artykuł, który się pokazał, chciałem powiedzieć, w niemieckiej prasie, ale to jest w zasadzie rosyjskie medium piszące po niemiecku, a które aktywnie zaczyna bronić projektu Nord Stream 2.
Tak, zgadza się, to jest niemieckojęzyczny RT, Russia Today. Na portalu tym ukazał się dzisiaj artykuł, który można powiedzieć, że stara się stygmatyzować niemieckich zielonych, czyli obecną drugą siłę polityczną Niemiec, współpracą z polskim Prawem i Sprawiedliwością, partią rządzącą.
Czym zieloni podpadli?
No właśnie, podpadli tym, że są jedyną partią w Bundestagu, która stale, niezmiennie i otwarcie sprzeciwia się gazociągowi Nord Stream 2. Zieloni bardzo starają się podkreślać niszczycielski wpływ tego połączenia na Unię Europejską, na sytuację wewnętrzną we wspólnocie. No przez to są, jeżeli chodzi o Nord Stream, takiej opozycji. Natomiast z racji tego, że urośli przez te ostatnie miesiące, od wyborów w 2017 roku i tak naprawdę w tym momencie są najpoważniejszym kandydatem dla chadeków do formułowania pewnej koalicji, bo trzeba pamiętać, że chociaż Angela Merkel udało jej się stworzyć rząd po długich negocjacjach z między innymi socjaldemokratami, a tam wcześniej też rozmawiała właśnie z zielonymi i z liberałami, to jednak ten rząd jest daleki od pewnej trwałości, pewnej takiej, powiedzmy, stabilności politycznej i bardzo możliwe, że po tym okresie eurowyborów, po tym okresie kampanijnym, który teraz mamy przed sobą, Niemcy czekają przyspieszone wybory. Więc w tych ewentualnych przyspieszonych wyborach, no to zieloni będą tą siłą numer dwa według wszystkich sondaży. Dlatego tutaj moim zdaniem Rosjanie chcą zagrać takim, powiedzmy, nastrojem, jeżeli chodzi o patrzenie na tą partię i zlepić ją, jeżeli chodzi o ten segment energetyczny, z nienawidzonym, można powiedzieć, nie bójmy się użyć tego słowa, w Niemczech PiS-em, Prawem i Sprawiedliwością. I temu służył dzisiejszy artykuł. To było właśnie podkreślenie tego, jak świetnie dogadują się zieloni niemieccy z polskimi przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości właśnie w kwestii Nord Streamu.
Przez kilka dni nie byłeś obecny w kraju, to będzie niespodzianka do następnego tematu. Taki suspens zrobimy, ale podpytam cię, trochę cię wytłumacząc, że możesz nie mieć najnowszych informacji, podpytam cię, czy rzeczywiście ta dyrektywa gazowa tak bardzo szkodzi Gazpromowi, że Rosjanie musieli uruchomić Russia Today, żeby ona medialnie tą osłonę zwiększyła dla tego projektu.
Ta dyrektywa gazowa w takim sensie, o jakim rozmawiamy teraz, bo oczywiście tam cały czas trwają prace, natomiast już się skończyły trilogii, więc wszystko wskazuje na to, że zdążymy, powiedzmy, w tej kadencji Parlamentu Europejskiego z wdrożeniem tych przepisów. Zaczną one obowiązywać tak gdzieś mniej więcej pod koniec maja, z tego co powiedział przewodniczący Jerzy Buzek. To ona faktycznie uszczupla możliwości zarobkowe Gazpromu na magistrali Nord Stream 2, z tego względu, że trzeba podporządkuje to połączenie w odpowiedniej jego części regułom trzeciego pakietu energetycznego, czyli między innymi ustanowi tak zwany unbundling. Spółka, która przesyła gaz, jest operatorem gazociągu Nord Stream 2, nie będzie mogła być jednocześnie sprzedawcą tego gazu, który nim płynie. I to jest pierwsza trudność, z jaką będzie musiał się zmierzyć Gazprom. Natomiast ta nowelizacja dyrektywy gazowej może też zostawić pewną furtkę dla negocjacji niemiecko-rosyjskich. Pytanie polega na tym, jak bardzo Niemcy wykorzystają to, żeby zrekompensować Rosjanom ewentualne straty, jak bardzo tam będzie w stanie zaingerować Komisja Europejska. I to jest ta kluczowa kwestia, która jeszcze cały czas pozostaje. Natomiast Rosjanie cały czas się chwalą, że układają do Nord Stream, tak, że już jest tak.
To była odpowiedź Gazpromu, tak? Przyjmujecie dyrektywę, negocjujecie ją tak szybko, żeby zdążyć jeszcze w tej kadencji Parlamentu Europejskiego, a my tymczasem szybko układamy rurę.
Natomiast takie przeświadczenie wśród polskich, ale nie tylko polskich polityków panuje, że nie dało się już wycisnąć więcej z tej dyrektywy gazowej i chyba trzeba się z tym zgodzić. W toku po prostu negocjacji francusko-niemieckich, spartych oczywiście pewnie za kuluarowymi rozmowami z Rosją, no nie dało się już więcej nic wskórać w temacie tej dyrektywy. No tak wygląda po prostu podatko polityczne w Unii Europejskiej.
Gdyby otworzyć tą szufladę z dyrektywami, które poszerzają wolności w Unii Europejskiej, wolności towarów, szczególnie wolność usług i tych, które chronią rynek wewnętrzny, to dyrektywa gazowa nie jest jedyną, która tam leży w tej szufladzie i nie może być podpisana. Tę się uda chyba podpisać i to i tak jest sukces, bo się okazuje, że są w że to nie Europa Środkowa, ale są inne duże europejskie kraje, które hamują rozwój wolności przepływu towarów i usług w ramach wspólnoty. No dobrze, to żeśmy mówili Nord Stream 2, mówiliśmy artykuł Russia Today, to przejdźmy do twojego wyjazdu, bo 23 lutego do 2 marca to był taki okres, kiedy nie można było spotkać Jakuba Wiecha w Warszawie, ani go do studia zaprosić, bo przebywałeś w Japonii na zaproszenie rządu, więc teraz trzeba cię traktować jako jakiegoś lobbystę, jak rozumiem.
O, to bardzo mocne słowa, to ja od razu zdementuję, oczywiście nie. Po prostu na zaproszenie japońskiego rządu udałem się to razem z dwoma innymi dziennikarzami z Polski, zajmującymi się szeroko pojętą energetyką, a także techniką. Udałem się właśnie do Japonii, żeby odwiedzić tamtejszy przemysł jądrowy. Japończycy bardzo się chwalą tym, co zrobili na polu atomu po katastrofie w elektrowni Fukushima Daiichi.
Chcą te doświadczenia do Polski przenieść, jak rozumiem.
Tak, Japonia jest jednym z graczy, którzy uczestniczą w tej grze o polski atom.
I także na polu medialnym zapraszają dziennikarzy, żeby pokazać, że patrzcie, nam się udało, jesteśmy najlepszym krajem, który ma najlepszą technologię i warto od nas ją kupić.
Zgadza się, to już jest któryś z serii wyjazdów dziennikarskich organizowanych właśnie przez japoński rząd. Natomiast no tutaj oczywiście w grę wchodzi pewien...
Zauroczyłeś się?
Japonią czy tak, nie, atomem?
Japońskim atomem.
Japońskim atomem. Znaczy, ja jestem zwolennikiem, zawsze byłem, to nie tak, że ten wyjazd mnie zmienił. Ja po prostu zawsze byłem orędownikiem energii jądrowej, bo według raportów IPCC no to jest technologia, która nam jest w stanie realnie pomóc w walce ze zmianami klimatu. Scenariusze, które IPCC przedstawiło w związku z obniżeniem, z wyhamowaniem wzrostu globalnej temperatury są możliwe do wykonania tylko dzięki intensywnym inwestycjom w elektrownie jądrowe. Więc pod tym względem to jakby można powiedzieć, że moja linia się utrzymała i tak jak byłem zwolennikiem przed, tak jestem teraz też zwolennikiem elektrowni jądrowych. Natomiast jak już mówiąc o konkretnych rozwiązaniach japońskich, no to tutaj widzę, że Japończycy się borykają z problemami, których my nigdy nie będziemy mieć. Czyli ten aktywny sejsmicznie region narażony na takie zjawiska jak tsunami i tak dalej, i tak dalej. To są te powiedzmy ujemne zjawiska, których nigdy nie będziemy mieć, a też no borykają się z pewnymi problemami, które wynikają z ich wysokiego rozwoju na polu atomu. Tam ta technologia jądrowa była już wdrażana od kilkudziesięciu lat, bo Japonia po prostu była na to wskazana. Japonia nie ma własnych surowców energetycznych tak naprawdę. Musi więc skądś czerpać energię, musi stawiać na źródła niezależne. No i jeden z takich pierwszych wyborów, jeżeli chodzi o podatko elektroenergetyczne, był właśnie atom, energia jądrowa. I im to służyło dosyć dobrze. Aż do 2011 roku, kiedy nastąpiła katastrofa w elektrowni Fukushima.
To jest tak, że Japonia czerpie energię elektryczną głównie z atomu, czy to są jakieś inne te źródła, OZE, albo węgiel, albo gaz, albo cokolwiek?
Nie, to nigdy nie jest, to nie jest dominujące źródło, zwłaszcza teraz, zwłaszcza po tych wyłączeniach. To jest źródło, które pracuje w tak zwanej podstawie. Ona ma być, powiedzmy, tym stabilizatorem całego systemu. Tam Japończycy też oczywiście inwestują między innymi w odnawialne źródła energii. To jest bardzo ciekawe. Podczas rozmów właśnie z ekspertami japońskiego Ministerstwa Gospodarki słyszałem, że oni na przykład nie projektują technologicznego miksu na 2050 rok. U nas to jest powszechna praktyka w Europie, że każdy kraj stara tam sobie wyznaczyć, ile będzie miał OZE w 2050, ile...
Potem tego nie spełnia, powołuje komisję. nie wyjaśnia, drogą. Dlaczego nie spełniła i pisze kolejny raport.
Tak, natomiast Japończycy w ogóle od tego odeszli i uznali, że nie chcą się zamykać na żadną technologię. Postawili sobie po prostu cele, które chcą osiągnąć. Cele redukcji emisji, cele pewnej zmniejszenia ilości konsumowanej energii i do tego dążą i rozwijają dynamicznie każdą z technologii, które posiadają.
Między innymi węglową też, również?
Tak, bo węgla, tak. Chociaż oni też właśnie rozmawiają z nimi o węglu i mówią, że to węgiel to też dla nich nie jest skreślone paliwo, że owszem jest emisyjne, ale no skoro już jest, to może zadajmy sobie pytanie, co z nim zrobić, jak go wykorzystać. Więc tutaj cały czas jest pęd ku innowacjom.
Jakkolwiek ty obiektywnie możesz powiedzieć po tym wyjeździe, jeżeli polski rząd w końcu się zdeklaruje i zdecyduje, że będzie budował elektrownię atomową w Polsce, to powinien zapukać do Tokio. To jest ten kierunek, skąd brać technologię ekspertów i firmy.
A to jest taka ocena, jest możliwa tylko po prostu po przedstawieniu przez stronę japońską dokładnych wyliczeń, jak to będzie kosztować, jakie dają nam gwarancje, jaki będzie ewentualny offset.
Bo kogo jeszcze mamy do wyboru? Koreę Południową, Stany, Francję, tak, to jest wszystko?
I Chiny. Chiny też są jeszcze aktywnym graczem. Chiny, zresztą kilka lat temu, chyba w 2017 roku była taka głośna plotka medialna, że Chiny złożyły ogromną ofertę offsetową, jeżeli chodzi o atom, sięgającą ćwierć biliona złotych, więc więc to świadczy o tym, że Chiny też oczywiście chcą inwestować. Natomiast tutaj też poza kwestiami ekonomicznymi są oczywiście względy polityczne. To jest pytanie, z kim, które państwo wybierzemy jako długoletniego partnera, bo inwestycja w elektrownię jądrową to będzie też związanie się polityczne z państwem, którego spółka będzie realizować taką inwestycję.
Jak na razie elektrownia jądrowa to pieśń przyszłości. Najbardziej optymistyczne plany rządowe mówią o pierwszym reaktorze w roku 2023.
33,
słusznie. A my się teraz borykamy z cenami energii i 4 marca prezydent podpisał nowelizację ustawy, która ma utrzymać ceny energii na poziomie z pierwszej połowy roku 2018. Szkopu w tym, że chyba nie ma jeszcze rozporządzeń. W zasadzie spółki energetyczne nie wiedzą, jak mają realizować założenia ustawy.
Chyba tak, tych rozporządzeń najwyraźniej nie ma, przynajmniej ja przez ten czas, kiedy faktycznie byłem poza krajem, no nie mogłem tak śledzić na bieżąco tego, co się tutaj działo, ale o wydaniu tych rozporządzeń nie słyszałem. No i tutaj już powoli wchodzimy w ten okres takiej intensywnej kampanii wyborczej. No i znowu te ceny energii po pewnej przerwie zaczynają być pewnym tematem.
Politycznym, ale jak myślisz, co jest problemem? To jest, za mało jest urzędników, drukarka się zacięła, nie wiem, skończyła się licencja na Office, czy gdzie tkwi problem, że nie można napisać tych rozporządzeń?
Myślę, że problem leży tutaj w ogóle u źródła, czyli w regulacjach, które zostały przyjęte, które były od razu nowelizowane praktycznie. I tutaj sam fakt, że weszliśmy w pewien spór z Unią Europejską, tutaj chodziło o uprawnienia regulatora, które nowe polskie prawodawstwo dotyczące cen prądu miało naruszyć, no to świadczy o tym, że ta legislacja nie została przygotowana z należytą starannością. I tutaj bym się doszukiwał po prostu problemów. Chodzi o to, żeby ten cały harmider, który powstał legislacyjny, no, mimo wszystko uporządkować w ten sposób, żeby spółki wiedziały, jak się zachowywać.
Spółki, zdaje się, nie wiedzą. Pytanie, czy my jako opinia publiczna wiemy, ile przedsiębiorstwa płacą, no bo my płacimy wedle taryf, to jest jasne, jako konsumenci indywidualni, natomiast przedsiębiorcy mają jakieś swoje stawki. Teraz pytanie, czy one wzrosły, nie wzrosły, my wiemy cokolwiek o tym?
No my możemy tak naprawdę albo zapytać u źródła, czyli u przedsiębiorców, albo po prostu śledzić powiedzmy wskaźniki w tych branżach, które są faktycznie energochłonne, w których ta cena prądu autentycznie przekłada się na cenę produktu, więc, ale to sądzę, że takie wstępne badania to będą możliwe do określenia dopiero po powiedzmy 6 miesiącach. Teraz jeszcze jest troszeczkę za wcześnie, żeby to prześledzić.
Może wyślemy do przedsiębiorców, którzy są spółdzielcami, słuchaczami Radia Wnet, ankietę. Proszę wypełnić, czy przychodzą już jakieś rachunki miesięczne, kwartalne, czy jakie bądź, czy dwumiesięczne i czy są wyższe, niższe, czy takie same jak w roku 2018 i czy te prognozy, które były do firmy wysyłane, że cena wzrośnie o kilkanaście, kilkadziesiąt czasami procent, czy jest realizowana, czy została cofnięta. No dobrze, wywołałeś politykę, to na koniec naszej rozmowy do polityki przejdźmy. Dzisiejsza rzecz po Rzeczpospolita, duży wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. Pytanie w tym dużym wywiadzie także o energetykę padło i na pytanie, czy w ogóle Polska może odejść od węgla, premier odpowiada tak. Musimy brać pod uwagę realia transformacji gospodarki i czas. Dzisiaj od węgla uzależnione są całe sektory gospodarki i regiony Polski. Jeśli nie chcemy ponosić gigantycznych kosztów gospodarczych i społecznych, musimy postawić na stopniowe rozwijanie technologii i tworzenie nowych miejsc pracy w zielonej energii. Ale na koniec tej wypowiedzi premier dodaje, że dla górników zawsze będzie przyszłość w polskiej gospodarce. Tak mówi premier. Partie opozycyjne są znacznie bardziej progresywne w tym kraju.
Tak, to znaczy, no tutaj ze strony opozycji, szeroko pojętej, bo tutaj mowa też o opozycji pozaparlamentarnej, mamy już...
Jak partia Wiosna na przykład.
Tak, dokładnie. I o nią właśnie mi chodzi. Mamy tutaj pewne już konkretne daty dotyczące wyjścia Polski z węgla, sięgające roku 2035. Co jest moim zdaniem terminem nierealnym, no bo to oznaczałoby, że wyjdziemy z węgla szybciej niż Niemcy, którzy pozyskują z tego surowca około 35% energii. My mamy z węgla 80% polskiego prądu pochodzi z węgla, więc tutaj sam to, ten różnica już wskazuje na to, że jakie te harmonogramy są realne, jakie nie. Natomiast tutaj z wypowiedzi pana premiera wyczuć można takie chęci, powiedzmy, złapania wszystkich srok za ogon. Bo tutaj mamy i pewien wątek uspokajający dla górników, dla całego przemysłu wydobywczego, ale też z kolei mamy zasygnalizowaną chęć zwrotu ku zielonym źródłom odnawialnym i budowy pewnego sektora gospodarczego właśnie na tej płaszczyźnie. Natomiast cały czas mimo wszystko brakuje mi takiego pewnego poważnego podejścia do tego tematu odchodzenia od węgla, bo to, że będziemy od niego odchodzić, to jest w zasadzie już teraz pewne. I to wynika między innymi ze specyfiki naszych złóż, tych przede wszystkim na Śląsku. Natomiast chodzi o pewne tempo, jakie temu narzucimy, harmonogramy, jakie tutaj powstaną i o to, z czym będziemy zastępować ten węgiel. I tego mi tak naprawdę jeszcze cały czas brakuje.
Chociaż w strategii rozwoju polskiego sektora energetycznego do roku 2040 już takie tempo było zakreślone, że będziemy gdzieś za dwie i pół dekady około połowy energii pozyskiwać z elektrowni węglowych.
Tak, tylko to właśnie te założenia polityki energetycznej Polski do 2040 roku mają jeden słaby punkt, o którym już tu zresztą rozmawialiśmy, chodzi o elektrownię jądrowej, tak. No w terminie do 2033 roku moim zdaniem nie jesteśmy w stanie zbudować elektrowni jądrowej.
A w Japonii ile trwa czas inwestycji?
Japończycy się chwalili, że są w stanie to zrobić w 10 lat. Więc
no to mamy jeszcze 4
tylko
lata.
To trzeba przesiać przez pewne sito marketingu, można powiedzieć. Zwłaszcza, że tutaj w grę wchodzą naturalne w tej branży opóźnienia. Profesor Andrzej Stupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, z którym rozmawiałem kilkukrotnie na ten temat, stwierdził, że jesteśmy w stanie około, jeżeli dobrze pamiętam, 13 lat zbudować taki pierwszy blok. Więc no to tak naprawdę tak na styk jesteśmy. Więc
teraz powinna ruszać specustawa i powinny wjeżdżać buldożery, które by zgarniały trawę i harwestery, które by wycinały drzewa.
I myśmy już powinni mieć ten reaktor, który będziemy instalować. Myśmy już powinni złożyć zamówienia ten reaktor, żeby on czekał. A tutaj niestety pewne firmy, do których możemy się zwrócić, jasno mówią, że mają kolejkę. I trzeba będzie na taką jednostkę poczekać. Więc to też jest czynnik, który trzeba brać pod uwagę.
A chyba polski rząd cały czas nie jest taki pewien, czy chce.
No właśnie tak ostatnie lata rządów Zjednoczonej Prawicy, kiedy przecież i Sejm, i Senat były, była większość z jednego obozu i tak samo prezydent też był z jednego obozu, no to było doskonałym momentem, żeby podjąć taką decyzję. Decyzję, która przecież ma istotne nacechowanie polityczne. No, raczej przed wyborami nie spodziewam się kroku w tej sprawie, więc sądzę, że na atom będziemy musieli jeszcze poczekać.
A co jeszcze przywiozłeś z Tokio? Kimono?
Takie KitKaty, takie batoniki o smaku zielonej herbaty. Bardzo polecam.
w Polsce są do kupienia?
Chyba tak, bo to tak można dostać gdzieś tam w Kuchniach Świata, coś w tym stylu, jakichś takich sklepach.
Ja bym kupił sobie kimono. Jakub Wiech, dziennikarz, wicenaczelny portalu Energetyka 24, był ostatnim gościem popołudnia. Za chwilę, za kilkanaście sekund, godzina 18, czyli kres naszej audycji, więc się żegnamy z Dariuszem Konkolem. Mówimy Państwu do usłyszenia i zostańcie z Radiem Wnet, bo warto.